Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska w Łódź. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moimi Państwa gośćmi prosto z Pułtuska są pan Andrzej Popowicz, dyrektor Muzeum Regionalnego w Pułtusku. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktor. Witam słuchaczy.
I pan Janusz Pawlak, koordynator Biura Regionalnego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibą w Pułtusku. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Jak goście z Pułtuska, to proszę państwa, na pewno znaczące i fajne wydarzenie przed nami, a będzie to kiermasz świąteczny. Nie dalej jak przed świętami Bożego Narodzenia gościł u nas pan Janusz Pawlak, który zapraszał na kiermasz bożonarodzeniowy. Pora więc zaprosić na kiermasz wielkanocny. Takie jarmarki, które teraz nazywają się kiermaszami, to nic nowego dla Pułtuska. One odbywają się od co najmniej 20 lat. Panie dyrektorze, pan był świadkiem pewnie wszystkich tych wydarzeń na pułtuskim rynku. Proszę nam powiedzieć, jak to się zaczynało i w ogóle jaka atmosfera zawsze panuje podczas tych wydarzeń.
Tak, to prawda. Rzeczywiście miałem okazję i zaszczyt być świadkiem czy współorganizatorem tych jarmarków już od 20 lat. Jeśli dobrze liczę, to w roku 2000 po raz pierwszy taki jarmark został zorganizowany i zawsze organizowany jest w tym samym terminie, czyli w sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową. Te jarmarki rozpoczęliśmy, organizację tych jarmarków rozpoczęliśmy wspólnie z Miejskim Centrum Kultury i Sztuki, Muzeum Regionalne i lokalne twórczynie ludowe, wtedy jeszcze niezrzeszone w żadnym stowarzyszeniu, bowiem od 2005 roku powstało Stowarzyszenie Puszcza Biała, Moja Mała Ojczyzna i ono dołączyło jako trzeci współorganizator do organizacji tych przedsięwzięć. No to oczywiście zawsze włączał się też samorząd gminy Pułtusk. Jarmarki te początkowo organizowaliśmy jeszcze nie na pułtuskim rynku, tylko przed Miejskim Centrum Kultury i Sztuki oraz wewnątrz budynku. Zawsze był to kiermasz wyrobów regionalnych, kiermasz wyrobów przygotowanych przez twórczynię ludową, ale też to wszystko, co wiąże się ze świętami Wielkiej Nocy, czyli palmy wielkanocne, pisanki, ale to nie tylko można było zakupić, przede wszystkim można było wykonać samemu takie atrakcyjne palmy czy pisanki. Organizowaliśmy zawsze warsztaty, w których brały udział dzieciaki, młodzież, ale i dorośli, całe rodziny. Zawsze, czy może zwykle, towarzyszyły temu też muzyka regionalna. Kiedyś przybywał do nas nieżyjący już pan Roman Kuśmierski, który grał na harmonii pedałowej. Więc zawsze to była taka niezwykła atmosfera, która wprowadzała już nas w ten klimat świąt Wielkiej Nocy.
No bo tak, bo za chwilę Niedziela Palmowa, więc to już jest ten początek, można powiedzieć, świąt.
Pani redaktor wspomniała o rynku pułtuskim. Tak, rzeczywiście z czasem ta impreza przeniosła się na rynek, a właściwie do ratusza. Tak postanowiliśmy troszeczkę odczarować ten budynek ratusza, który kojarzy się oczywiście nam z załatwianiem spraw urzędowych, a tu nagle organizowaliśmy tam w holu Urzędu Miejskiego warsztaty dla dzieci już wspomniane, gdzie można było uczyć się wyklejać sitowiem pisanki. To przecież ta taka technika bardzo charakterystyczna dla regionu Puszczy Białej. Wyklejane pisanki sitowiem i kolorową włóczką, to takie bardzo niepowtarzalne i przepiękne pisanki. No, dodatkowo można było sobie zrobić własnoręcznie palmę, która następnego dnia już posłużyła w kościele, a przed ratuszem twórczynie sprzedawały te swoje wyroby. To cieszyło się zawsze bardzo dużym zainteresowaniem. Zawsze wiele osób przybywało na te spotkania.
Czy to kupić, czy samemu wykonać? Ja przyznam się panu dyrektorowi do tego, iż wielokrotnie miałam kontakt z paniami, twórczyniami ludowymi z Kurpi i białych, i zielonych także. To jest mistrzowskie podejście, jeśli chodzi o warsztaty, o pokazywanie, jak się wykonuje te pisanki, to sitowie, które jest no, tak charakterystyczne dla tego regionu. Wspaniałe można rzeczy wykonać przy pomocy oczywiście pań. One są zaangażowane również w promocję kultury. Myślę, że tu pan Janusz Pawlak nam za chwilę powie.
Oczywiście nieoceniona pani Halina Witkowska,
tak,
która
oczywiście.
Prezes Stowarzyszenia wspomnianego Puszcza Biała Moja Mała Ojczyzna, która zawsze po prostu tutaj towarzyszyła temu wydarzeniu i uczyła młodzież, ale i dorosłych. Naprawdę
i wielu. Będzie w tym roku.
i będzie w tym roku.
Wspaniale, bardzo się cieszymy, panie Januszu. Za chwileczkę porozmawiamy o szczegółach tego wydarzenia. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, czy ten region jest szczególnie aktywny w kultywowaniu swoich tradycji? No bo w Pułtusku ciągle widzimy, prawda, jakieś wydarzenia związane z kulpiami białymi.
Jest aktywny, jest ciągle aktywny. Tutaj właśnie tu nieoceniona rola stowarzyszenia mieszczącego się w Pniewie, ale oczywiście zawsze byłoby pięknie, gdyby było jeszcze lepiej. Tutaj oczywiście trudno nam zrównać się z tym terenem Puszczy Zielonej, gdzie ta tradycja jest w sposób niezwykły kultywowana. No ale my oczywiście robimy, co możemy. Pułtusk, chociaż teoretycznie nie leży w obszarze Puszczy Białej, to Kurpie Białe, to nie jest ten region tutaj historyczny Pułtuska, ale już po drugiej stronie Narwi, brzegu Narwi, Pułtusk, no to już są te tereny kurpiowskie, więc, a zresztą zawsze ta tradycja w Pułtusku była żywa. Można tutaj przypomnieć oczywiście działalność Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego, twórczość kurpiowska, która przez tyle lat była no tak ważnym dla Pułtuska przedsiębiorstwem. Przypomnę, że w 90 bodajże pierwszym roku została dopiero zlikwidowana, od 56 roku przeniesiona była do Pułtuska, a więc ta tradycja była zawsze tutaj ważna również dla naszego regionu. I bardzo się cieszę, że w tym roku ta nasza impreza, o której tyle już wcześniej mówiłem, dostanie taką nową jakość, bo ja mówiłem o tych organizatorach, a nie wspomniałem o tym organizatorze głównym, który w tym roku przyłączył się do organizacji przedsięwzięcia, czyli o Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, który tak naprawdę da nam dzisiaj nową jakość do tego przedsięwzięcia, bowiem stał się głównym organizatorem, no nie ma co ukrywać, finansuje w dużej mierze to przedsięwzięcie i dzięki temu no, nabierze ono zupełnie innego rozmachu i będzie miało taki wymiar, jakbyśmy sobie tego życzyli.
Co chciałby pan Janusz Pawlak podkreślić, szczególnie jeśli chodzi o zbliżające się wydarzenie, czyli kiermasz kurpiowski w Pułtusku?
Tak, bardzo się cieszę za te słowa, które powiedział przed chwilą pan Andrzej, który od lat jakby śledzi to, co na pułtuskim rynku się dzieje, ale ja również jestem pułtuszczaninem, stąd też znam jakby tą jakość, o której mówiłeś przed chwilą, Andrzeju. I teraz mówię, jeśli chodzi o tegoroczne imprezę, chcę pokazać Pułtuskowi i społeczeństwu, że możemy jeszcze poszerzyć o twórców, artystów z Puszczy Zielonej, bo naprawdę to, co u nich jeszcze przetrwało i jest kultywowane, to jest coś przepięknego. I temat jest bardzo jakby ten sam, bo tworzenie palem, czy tworzenie nowych wzorów, czy wzorów na jajkach, czyli oklejanie sitowiem, czy włóczką, czy techniką batikową, czyli woskiem ozdabianie jajek, czy wyklejanka jeszcze w innej formie, jest również kultywowana w Puszczy Białej, czy w Puszczy Zielonej. Ale każdy twórca jest mistrzem swego rodzaju i w swoim fachu. I jak przyglądałem się tym małym arcydziełom, niby to samo, ale nie to samo. Dlatego też chciałbym społeczności pułtuskiej i gościom zaproszonym, bo oczywiście jak najbardziej chcemy, informacje poszły i w Warszawie, i w wszystkich większych miastach, że taki kiermasz będzie w Pułtusku na rynku, żeby pokazać ten dorobek kulturowy Puszczy Zielonej i Puszczy Białej. I naprawdę będzie można porównać nawet palmy, jak wykonuje dany twórca z naszego terenu, czy z terenu z okolic Myszyńca, czy Kadzidła, bo są zaproszeni no, jakby z centrum Puszczy Zielonej. I ci twórcy pokażą naprawdę kunszt, bo palma to nie tylko jakieś tam łodyżka, jakieś tam kilka kwiatków, ale są to misternie wykonywane te kwiaty, ozdoby, żeby ta palma była wyjątkowa. I stąd też myślę, że w tym roku będzie to bardzo ciekawe porównanie wykonawstwa tych palem na Puszczy Białej i w Puszczy Zielonej.
No chyba jednak Zielona Puszcza wygra, jeśli chodzi o palmy, ale jeśli chodzi o pisanki, to tutaj bym polemizowała, bo myślę, że Kurpie Białe też pokażą znak. Powiedział pan, że każdy artysta dba o ten swój wyrób. To wręcz takie kody kreskowe, mówiąc w przenośni, powstają. Każdy artysta ma ten swój sznyt, ten swoje ostateczne wykonanie, co gdy bliżej się tak przyjrzymy, to oczywiście rzeczywiście to widać. A więc będą palmy, panie Januszu, będą pisanki, kraszanki. Co jeszcze ciekawego? Na co możemy liczyć?
Powiem tak, że scenariusz tegorocznej imprezy wygląda mniej więcej tak, bardzo skrótowo to powiem, bo nie chcę państwu jakby opowiadać w szczegółach. Trzeba po prostu przybyć do nas, do Półtuska 1 kwietnia, najlepiej od godziny 10, bo impreza się zaczyna oficjalnie o 10, kończymy ją powiedzmy około 15, że rynek Półtuski tutaj przy ratuszu będzie miejscem wyznaczonym dla tego kiermaszu, będą koła gospodyń z tradycyjnymi potrawami i to jest piękna sprawa, bo już będzie można trochę posmakować rzeczy, które na ogół serwujemy sobie na wielkanocną to wigilię, chciałem raczej o tym powiedzieć, ale panie z kół gospodyń zadbają właśnie o degustację, taką skromną, ale żeby każdy wiedział, co kupuje, więc oczywiście będzie można to kupić i nabyć od tych kół gospodyń i będą namioty z twórcami, którzy będą mieli swoje stoiska, czyli będzie można zobaczyć, jak oni to wykonują i te palmy i różne ozdoby związane z Wielkanocą nabyć, bo to nie chodzi samo to, że to jest wszystko stricte na Wielkanoc, ale tam będą serwety, będą różne koszyczki, będą różne rzeczy, które są bardzo przydatne w domu, w gospodarstwie domowym. Oczywiście nie mogłoby się odbyć tego kiermaszu bez takiej roli edukacyjnej. Oczywiście obok w budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego, to jest Rynek 13, taka kamienica piękna, odnowiona, tam będą się odbywały warsztaty z twórcami. I też będą twórcy, będzie ich 8, będą twórcy i z Puszczy Białej, i z Puszczy Zielonej i tam zapraszamy oczywiście dzieci, młodzież, dorosłych, po prostu kto by chciał zobaczyć, jak powstają te cuda wielkanocne, czyli pisanki, palmy, wycinanki, to zapraszamy do Centrum Dziedzictwa. Stąd też myślę, że to jest taka forma ciekawa, aczkolwiek jeszcze dodam, że będzie również, są zaproszone osoby ze stoiskami, jeśli chodzi o zdrowożywność, czyli będą sery, chleb, będą wyroby wędliniarskie, no ale tutaj zostawiłem celowo na koniec wypowiedź, że chcemy to po raz pierwszy okrasić wszystko muzyką regionalną. Będą występowali harmoniści i z Puszczy Białej, i z Puszczy Zielonej, a chyba gwiazdami tego spotkania będzie Apolonia Nowak, wybitna śpiewaczka regionalna Puszczy Zielonej i pan Witold Kuczyński, no człowiek instytucja, jeśli chodzi o pracę w regionie. Człowiek pochodzący z Czarni, który jest założycielem prowadzącym i zespoły folklorystyczne, i bractwa, i różne formy, pisze książki. Jest no, śpiewakiem, tancerzem, choreografem. Jest to bardzo ciekawa postać. Będzie prowadził tegoroczny kiermasz i również będzie śpiewał pieśni wielkopostne. Więc po raz pierwszy na rynku Półtusku, nie w kościele, ale na rynku, będzie można usłyszeć śpiewaków, którzy wykonują pieśni wielkopostne.
Dźwięki ludowe, wyroby ludowe. Panie dyrektorze, zwrócę się do pana Andrzeja Popowicza. Dlaczego te wyroby takie regionalne, ludowe tak wróciły do łask? Mamy dosyć już plastiku?
Myślę, że może troszkę tak. Nie wiem, czy to jest tylko moje spostrzeżenie, ale mam wrażenie, że wraca moda na ludowszczyznę, wraca moda na motywy regionalne w wyrobach codziennego użytku. I to cieszy. Ale też myślę, że te warsztaty to zawsze też jest ogromna frajda dla dzieciaków, dla młodzieży, dla dorosłych. Gdybyśmy przejrzeli archiwalne zdjęcia z poprzednich jarmarków, to zobaczylibyśmy, jak wiele znanych osób w Półtusku, i to mężczyzn, brało udział w warsztatach i w jaki sposób zapamiętywało się w wykonywaniu tych pisanek, czy kiedyś jeszcze wycinanek. To naprawdę fantastyczna zabawa. Ja tu jeszcze dodam, że na te warsztaty można przyjść nawet w nieprzygotowanym, ponieważ tutaj twórczynie ludowe przygotują również te materiały, które będziemy wykorzystywać do warsztatów. A więc no jest to fantastyczna sprawa i troszeczkę takie oderwanie się od tych przygotowań do świąt, bo wtedy wiadomo, wszyscy jesteśmy bardzo zabiegani.
Jeśli się państwu wydaje, że wykonanie palmy jest takie proste, przyłożyć kwiatki i zawiązać nitką, no nic bardziej mylnego, to jest naprawdę skomplikowana, ale niezwykle satysfakcjonująca czynność. Każdy element palmy czy też nawet pisanki ma swoje znaczenie. Każdy kolor, każdy użyty produkt, a więc warto też zagłębić się w te takie, można powiedzieć, historyczne nawet momentami aspekty. Palmy na Kurpiach, dobrze wiemy, jakie one są. Olbrzymie, wysokie, w Niedzielę Palmową przekonamy się o tym w Łysych, prawda? Tak. Jak palmy można wykonać.
Instytut będzie po raz pierwszy brał udział w tej Niedzieli Palmowej w Łysych. Będziemy mieli tam swoje stoisko wystawnicze. Bardzo się z tego cieszę, a po raz pierwszy Instytut został współorganizatorem tej Niedzieli Palmowej w Łysych. No jest to ogromna impreza, sztandarowa dla całej Polski, jeśli chodzi o tą formę twórczości ludowej, bo te palmy nie to, że są przepiękne od maleńkiej, po bardzo ogromne i konkurs na najpiękniejszą, na najwyższą palmę. Jest tam, rozpala energię, emocje nawet z tego, co wiem, bo byłem na rozmowach w Urzędzie Gminy w Łysych, więc będzie bardzo ciekawie i w tym roku. Także też Instytut wspiera takie wydarzenia i tych wydarzeń, no myślę, że jeszcze będzie okazja opowiedzieć, że jest tak dużo w regionie.
I zaraz o tym powiemy, ale ja chciałabym panów zapytać, które palmy są wyższe w rzeczywistości? Czy te z Łysych, czy te z Podkarpacia, panie Januszu? Pan tutaj się zna na tym.
Tutaj trudno tak rozsądzić, dlatego że technika, czy regulamin wykonywania tych palem jest bardzo określony, że nie może być tam użytych nośników jakichś sztucznych i tak dalej. Stąd też podejrzewam, że to jest różnie, w zależności od roku, dlatego że z tego, co wiem, że wykonawcy czasami przygotują bardzo wysoką palmę, ale nie uda jej się podnieść. A to jest warunek, że palma musi być ustawiona w pionie i nieraz się potrafi złamać w ostatniej chwili. Stąd też wiem, że tak jak pani redaktor wspomniała, to jest wielka sztuka, a tutaj w konkursie to już w ogóle jest sztuka nie tylko wykonać, ale jeszcze, żeby ta palma udała się ustawić i żeby była i najpiękniejsza, i najwyższa. Ale to w zależności od regulaminu, czego może być wykonana, ale jest to ściśle przestrzegane przez etnografów, specjalistów od tego. Jeszcze pani redaktor, chciałbym dodać od siebie na temat jeszcze ciekawej inicjatywy po raz pierwszy na rynku pułtuskim, że ten kiermasz będzie miał również fajną konkurencję na najlepszy rejbak. Rejbak to jest w kurpiowskim określeniu babka ziemniaczana lub kugiel. Na Puszczy Zielonej mówimy o rejbaku. W Pułtusk Puszcza Biała raczej już używa jako babka ziemniaczana, choć również jest spotykana nazewnictwo kugiel. Stąd też spośród 9 kół gospodyń, które zostały zaproszone na tegoroczne spotkania ze sztuką wielkanocną Kurpi, wezmę udział w takim konkursie i tutaj chciałem powiedzieć, że cieszę się bardzo, że pan burmistrz, jak i Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa ufundował nagrody dla najlepszych, bo będziemy wybierać dwa, czyli jury będzie wybierało dwa najlepsze te rejbaki. Stąd też zobaczymy, jak koła gospodyń do tego podejdą i jaki będzie werdykt i jak duże będzie ich w to zaangażowanie, aczkolwiek nie ukrywam, bo już mam takie sygnały, że się starają, żeby to było naprawdę coś wyjątkowego.
Znając koła gospodyń wiejskich, tak będzie. Dzisiaj oczywiście w roli głównej podczas naszej rozmowy jest kiermasz Wielka Nocny w Pułtusku, ale ja chciałabym pana Janusza zapytać i pana dyrektora oczywiście także, bo pan Janusz wspomniał o tym, że będzie się dużo działo. Za chwilę też zapytam, co będzie się działo w Muzeum Pułtuskim. Panie Januszu, ten kalendarz wydarzeń jest bogaty na ten rok?
Po raz pierwszy Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi dla swoich biur przeznaczył środki finansowe. Prosił przygotować kalendarze imprez, wskazać imprezy, które należałoby wspierać, bo taką mamy formę, że część imprez sami organizujemy, ale część wspieramy finansowo. Stąd też Biuro Regionalne w Pułtusku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi ma kilkanaście takich propozycji dla społeczności całego regionu Kurpi i w Broku, i w Nowogrodzie, i w okolicach Ostrołęki, w Myszyńcu będzie również na Weselu Kurpiowskim w Kadzidle. Stąd też jest to cały plan związany z udziałem Narodowego Instytutu Kultury, którego rola jest wspieranie, organizowanie, ale przede wszystkim taką formę mówienia o tym, czyli promowanie tych wydarzeń, bo wiele osób chce uczestniczyć w tych imprezach, ale nie wie o tym, że są takie imprezy. Stąd też to promowanie będzie na pewno bardzo solidne poprzez Biuro Regionalne, poprzez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, który to czyni już od lat. Więc myślę, że będzie jeszcze okazja o tym mówić, ale serdecznie zapraszam do śledzenia informacji, które się ukazują na stronie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie.
Co my także czynić będziemy na antenie naszego radia. Panie dyrektorze, wzorem poprzedniego pytania, na co możemy liczyć w najbliższym czasie, jeśli chodzi o ofertę Muzeum Regionalnego w Pułtusku?
Oczywiście kiermasz, o którym mówimy 1 kwietnia i to wcale nie jest premier aprilis, ale rozumiem, że pytanie dotyczy też innych wydarzeń,
tak,
które
oczywiście
planujemy przez cały rok. Oczywiście tych wydarzeń będziemy mieli sporo. Miałem tutaj w radiu niedawno mówić o tych nowych ekspozycjach, które mamy w Muzeum Regionalnym, ale warto chyba o tym przypominać, bo to bardzo interesujące podziemia, piwnice, one zawsze taką robią niesamowite wrażenie, bo zawsze to się wiąże z jakąś tajemniczością, z jakimiś legendami, więc dwa nowe pomieszczenia piwnic po jezuickich i dawnego starego ratusza. Natomiast jeśli chodzi o wydarzenia w postaci nowych wystaw, to chciałbym zaprosić na tą najbliższą, 13 kwietnia, czyli tuż po świętach Wielkiej Nocy, zapraszamy na otwarcie ekspozycji z okazji 80-lecia utworzenia pierwszego batalionu saperów. Jest to batalion czy jednostka wojskowa, która w którymś momencie stacjonowała, przypomnę, w Pułtusku do lat 90., więc tam wielu mieszkańców Pułtuska miało okazję i służyć, ale w jakiś sposób było związane z tą jednostką. Przypomnę również, że ona czynny udział brała w pomocy mieszkańcom podczas tej słynnej wielkiej powodzi w roku 1979. Więc myślę, że to też będzie bardzo interesująca wystawa dla wielu mieszkańców naszego miasta, dla wielu osób zainteresowanych tą tematyką. Przypomnę, 13 kwietnia otwieramy tą wystawę, czyli tak można powiedzieć nieco w przeddzień Święta Saperów, który przypada na 16 kwietnia. Wystawę otworzymy w Centrum Dziedzictwa Kulturowego, o którym już tutaj wspominaliśmy. Natomiast sama wystawa będzie w lokalu Muzeum w Kamienicy Rynek 13.
Myślę, że do wydarzeń proponowanych przez muzeum będziemy wracać, panie dyrektorze, ale o te korytarze to chciałabym zapytać już dzisiaj. Czy coś ciekawego odkryto, czy to były po prostu puste korytarze, proszę nam powiedzieć?
No, te korytarze są niezwykle interesujące, ponieważ w doskonałym stanie, jeśli na przykład powiemy o, bo to dwa różne miejsca, prawda? Ale jeśli powiemy o po jezuickich piwnicach we wzgórzu Abrahama, to oczywiście może komuś się wydawać takie, no jednak nieco prozaicznej, jeśli się dowie, że tam były piwnice, po prostu piwnice, to były takie lodówki jezuickie. Ale z drugiej strony nie zapominajmy, że to są piwnice czy lodówki, które pochodzą z XVI-XVII wieku, które się wiążą z tą niesamowitą historią Pułtuska, związaną z tymi tradycjami edukacyjnymi. A za tymi tradycjami to warto zawsze przypominać, stoją takie postacie, jak chociażby ksiądz Jakub Wujek, pierwszy tłumacz Pisma Świętego, który wykładał w szkole jezuickiej w Pułtusku, czy Piotr Skarga, czy Andrzej Bobola, późniejszy święty. A więc tutaj przybywali królowie. Tutaj uczył się bratanek króla Stefana Batorego, Andrzej Batory, późniejszy biskup. Więc to jest ta niesamowita tradycja. Ta niesamowita tradycja edukacyjna stoi za tymi piwnicami.
Chyba nie ma też takiego kamienia w Pułtusku, który nie byłby nasiąknięty tą historią miasta. Niezwykłą historią.
Zdecydowanie tak. Nieco wcześniej, jeszcze rok wcześniej, zanim udostępniliśmy do zwiedzania piwnice pojezuickie, udało nam się również miastu, gminie Pułtusku, udało się udostępnić do zwiedzania piwnice pod dawnym XVIII-wiecznym ratuszem. To taka ciekawostka, że ratusz wtedy znajdował się w nieco innym miejscu niż stoi współczesny ratusz. A z tego starego XVIII-wiecznego ratusza pozostały tylko piwnice. I to też jest takie ciekawe miejsce, w którym opowiadamy.
Czyli jest przesunięcie fundamentów do obecnej bryły?
No tak, dla tych z Państwa, którzy znają tą architekturę naszego ratusza, wieży ratuszowej, to jest ten teren, który jest za wieżą ratuszową, taki taras, pod nim znajdują się piwnice. One są tylko w części odsłonięte. Część tych piwnic jeszcze czeka na swój czas.
czyli niezbadane są korytarze pod Pułtuskiem, tak
jeszcze
do końca.
Jeszcze nie do końca.
Panie dyrektorze, z wielką ochotą zaproszę pana na dłuższą rozmowę na ten temat, gdyż naprawdę tych tajemnic widzę, że jest tutaj dużo do odkrycia, ale chciałabym jeszcze na zakończenie prosić pana Janusza Pawlaka z Biura Regionalnego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, aby opowiedział nam o swoim biurze, o działalności, jak można z panem się skontaktować, jak można zaproponować wspólne przygotowanie imprezy i jak już udało się Instytutowi rozwinąć w Pułtusku.
Mnie najłatwiej spotkać na imprezach, które Instytut organizuje. Stąd też bardzo się cieszę z tego tytułu, że coraz więcej osób właśnie podchodzi i z pomysłami na wspólne wydarzenia. Właśnie między innymi ten kiermasz wspólny z Urzędem Miejskim, czy w ogóle z instytucjami, jednostkami podległymi panu burmistrzowi, to był pomysł między innymi pana Andrzeja, tutaj siedzącego obok, że zróbmy to razem.
Będzie to... że kolega jest człowiekiem czynu, którego aż ciężko powstrzymać, jeśli już się rozkręci.
Stąd też biuro jest jakby początkującym jednostką Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, aczkolwiek jest tak dużo potrzeb, jeśli chodzi o wspieranie imprez, o bycia partnerem w wielu przypadkach, jeśli chodzi o jarmarki, przeglądy i tak dalej. Stąd też bez problemu uzyskałem zgodę na środki finansowe od swojego instytutu, żeby wspierać te wydarzenia. I stąd też się z tego bardzo cieszę, a z drugiej strony też chciałbym promować to kulturę Kurpi poprzez pisanie artykułów, relacji i filmowych, i relacji pisanych do Instytutu. I właśnie na stronie Instytutu można, naprawdę zapraszam, bo teraz social media są takie, że obecne są i się nie da jakby o wydarzeniach nie pisać, czy na Facebooku, czy na YouTubie, ale nasza strona Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, czyli wystarczy to wpisać w Google, czy w inną przeglądarkę i tam można naprawdę dowiedzieć się o ogromnej pracy, o wydarzeniach, które prowadzi Instytut, bo to są naprawdę od bardzo jakichś małych i dość prozaicznych imprezach i wydarzeniach, czy Dzień Kobiet na warszawskim Starym Mieście, czyli przed siedzibą Instytutu, po bardzo duże wydarzenia, jak Tydzień Kultury Beskidzkiej, Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych i wiele innych wielkich ogólnopolskich imprez, na których można spotkać Narodowy Instytut, który jest tam jako współorganizator czy partner, a później o tym opisujemy i o tym informujemy szeroko społeczność, bo naprawdę warto brać udział w takich wydarzeniach i to są przede wszystkim taka rola edukacyjna, że mamy twórców, mamy zespoły, mamy piękne wydarzenia i należałoby to przekazać dzieciom, młodzieży, a często dorośli się jeszcze bardziej z tego cieszą, że mogą uczestniczyć w takich wydarzeniach.
I najważniejsze, że tych zespołów przybywa i to jest pocieszające. Proszę państwa, o kiermaszu wielkanocnym w Pułtusku oraz o odkrywaniu tajemnic historii tego miasta dzisiaj w audycji mówili pan Andrzej Popowicz, dyrektor Muzeum Regionalnego w Pułtusku i pan Janusz Pawlak, koordynator Biura Regionalnego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibą w Pułtusku. Serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy za zaproszenie.
Dziękujemy.
Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.